Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział pierwszy. I czytajmy dzisiaj od 9 do 18 wiersza. A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy, i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. W zeszłą niedzielę przyglądaliśmy się poprzedzającym tę historię wierszom, które przedstawiły nam rodzinę Samuela. Dowiedzieliśmy się tutaj co nieco o pochodzeniu jego ojca i o sytuacji, jaka miała miejsce w tej rodzinie. Anna była jedną z dwóch żon Elkany i ta druga żona miała synów i córki. Anna zaś była bezdzietna i przez to Penina dokuczała Annie. I nawet gdy szli razem do świątyni, aby tam chwalić Boga, i to było dla niej okazją, żeby jej dokuczać i wyrządzać jej przykrość. I ostatnio widzieliśmy, jak Elkana tutaj starał się jakoś jej pomóc, starał się jakoś ją zachęcić, delikatnie może nawet napomnieć za to właśnie jej taką postawę smutku w czasie tego święta, które miało być radosnym świętem, za nieuczestniczenie w tym radosnym posiłku, w którym jej było trudno uczestniczyć w takiej atmosferze. I widzimy, że Anna wzięła sobie do serca te słowa swojego męża najwyraźniej. I tutaj w wierszu 9 czytamy: gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie. Dosłownie tutaj jest mowa o Annie. To jest, gdy ona spożyła, gdy ona się napiła, gdy ona zjadła. A więc po tym, co jej i mąż powiedział, to ona uznała, że faktycznie może jest tym jakaś racja, że nie ma co tak się przejmować tymi słowami tamtej i że nie ma co teraz tutaj się w sobie zamykać i jakoś pogrążać w tym swoim żalu. I też widziała, że temu jej mężowi jest przykro, że ona nie uczestniczy w tym, co się dzieje. I tak jak potrafiła, jakoś starała się zapanować nad tymi swoimi emocjami i zjadła i wypiła, co tam było. A następnie postanowiła pójść z tym ciężarem, który nadal był w jej sercu. Z tym żalem i z tą goryczą, która ją gryzła, pójść do Bożej świątyni. Jej mąż zapytał ją: czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? I tak sobie myślę, może ona, słuchając jego słów, myślę, że był dobrym mężem i sobie go ceniła, ale nie wiem, czy był dla niej lepszy niż 10 synów. W każdym razie, jeśli on nawet nie był, to Bóg na pewno jest lepszy niż 10 synów. I postanowiła z tym swoim ciężarem, z tym bólem pójść do Niego i przed Nim wylać swoje serce. I była to dobra okazja, żeby to zrobić. Złożyli właśnie ofiary, które wyrażały ich uwielbienie dla Boga, wyrażały przyjęcie ich przez Boga, oczyszczenie ich z wszelkich jakichś grzechów i dawały im bliski przystęp do Boga w ich mniemaniu i w tamtym obrazie tego, co one zapowiadały. To był taki obraz tego, co też my świętujemy w czasie Wieczerzy Pańskiej, tego wspominania śmierci Pana Jezusa Chrystusa za nas i naszego pojednania z Bogiem, naszego przystępu do Boga, naszej społeczności z Bogiem. Oni przez te ofiary, oczywiście w takich symbolicznych, w symboliczny sposób, patrząc w przyszłość na mającego przyjść Zbawiciela, czynili to. I był to czas, kiedy wierzę Ci, prawdziwie wierzący Izraelici mieli tę świadomość, że Bóg jest Bogiem łaskawym, Bóg jest miłosiernym, Bóg wybacza im ich wszelkie nieprawości, wszelkie grzechy i mogą przystąpić do Boga i mogą prosić Go i Bóg jest w stanie ich wysłuchać, Bóg jest w stanie pomóc im w ich problemie, cokolwiek by to nie było. I widzimy, że Anna właśnie z takim skruszonym sercem przychodzi do Boga. I zanim tutaj przyjrzymy się tej jej krótkiej tutaj modlitwie z tego pierwszego rozdziału, chciałbym, abyśmy jeszcze raz zatrzymali się tutaj i jak gdyby cofnęli się nieco, zastanawiając się, co sprawiło, że Anna modliła się tak, jak się modliła. Co sprawiło, że Anna w taki sposób podeszła do Boga i w taki sposób też ślubowała tutaj Bogu. Ostatnio na to troszkę zwróciliśmy uwagę, ale tutaj myślę, że zanim przyjrzymy się tej modlitwie, jest dobrze, żebyśmy jeszcze do tego wrócili. Myślę, że to, co Anna tutaj, czego Anna tutaj doświadczyła, jest typowe dla tych, którzy we właściwy sposób poddają się temu procesowi łamania naszych serc przez Boga. Ktoś powiedział, że Bóg nie może użyć człowieka, zanim go najpierw nie złamie. Myślę, że jest w tym wiele prawdy. Jak patrzę na różne biblijne postacie, to widzę, że ci, których Bóg naprawdę użył, wcześniej musiał boleśnie ich doświadczyć i złamać. Pomyślcie o tych patriarchach. Ileż oni przeszli różnych doświadczeń, kłopotów. Kiedy Jakub, stary, sędziwy, stał przed Faraonem i Faraon go zapytał, jak się miewa i tak dalej, ten mówi: moich dni było niewiele i były pełne bólu, pełne cierpienia. Pomyślmy o Józefie, który jak nisko musiał znaleźć się w lochach, zanim został wyniesiony na to stanowisko drugiego po faraonie. Pomyślmy o Hiobie, który jak nisko, jak boleśnie cierpiał, zanim doświadczył takiego objawienia Boga, po którym powiedział: wcześniej tylko o Tobie słyszałem, nie znałem Ciebie tak naprawdę. Ilu takich ludzi? Pomyślmy o Danielu, którego kraj został spustoszony, którego rodzina prawdopodobnie zginęła, który też musiał wiele wycierpiać i potem, wiemy, przechodzić jeszcze różne próby, żeby okazać się tym światłem w Babilonie. Jeśli analizujemy te różne postacie biblijne, które Bóg naprawdę użył, które się okazały zostawić po sobie taki trwały ślad, to widzimy, że nie była to lekka droga. Ale Bóg w taki czy w inny sposób boleśnie przygotowywał, kształtował. I Anna, myślę, nie jest tutaj wyjątkiem w swoim doświadczeniu. W jej przypadku była to niezrealizowana nadzieja, niezrealizowane marzenie i pragnienie. Myślę, że z tym wielu z nas jest w stanie się utożsamić. Wyobrażenie czegoś, co wydaje nam się, jest nam niezbędne do życia. Jest jakieś pragnienie w naszych sercach. Jest coś, co chcielibyśmy osiągnąć w życiu. I modlimy się o to. I szukamy tego. A jednak Bóg nam tego nie daje. A jednak dni przeciągają się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, a miesiące w lata. I nie mamy tego, czego pragniemy. I albo jeśli nasze serca nie poddadzą się pokornie tej Bożej drodze kształtowania nas, to popadniemy w gorycz, popadniemy w narzekanie, popadniemy w jakieś taką niewiarę i postrzeganie Boga jako tego, który nie daje nam to, co najlepsze dla nas. Albo właśnie poddamy się temu procesowi, poddamy się tej niezrozumiałej dla nas Bożej decyzji i Bożej woli w naszym życiu. I będziemy czekać na Niego, będziemy Go szukać. I myślę, że tak jak Anna, będziemy przechodzić różne momenty. Mogą być sytuacje, kiedy z jakiegoś powodu ta nasza nadzieja jakoś bardziej się obudzi i będziemy myśleli, może teraz, może za tym rogiem, może jak tam gdzieś pojadę, to znajdę, może jak tutaj coś zrobię, to tego doświadczę, może jak ten czy tamten się nade mną pomodli, to może wtedy coś Bóg zmieni w moim życiu i jakieś takie są, budzą się takie chwile nadziei, a potem, kiedy to się nie dzieje, to przychodzi jakieś rozczarowanie i przychodzi jakieś znowu poczucie, że nie, dlaczego znowu nie to, nie to, co sobie wyobrażałem. I jest ten taki trudny proces niepewności i pytań, które zadajemy i na które nie mamy odpowiedzi. Ale jeśli w tym wszystkim, tak jak Hiob, zachowujemy tę postawę: Boże, Ty jesteś dobry. Ja nie rozumiem, dlaczego tak robisz. Ale wiem, że Ty jesteś sprawiedliwy. Wiem, że Ty nie możesz czynić zła. Wiem, że Ty jesteś kochającym mnie Bogiem. I nie pragniesz żadnego zniszczenia w moim życiu, ale to, cokolwiek czynisz w moim życiu, ma być dobre. We wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Jeśli ta świadomość i wiara w to w nas trwa, to dojrzewamy do momentu, w którym Bóg użyje nas i objawi się w naszym życiu ponad nasze wyobrażenia, ponad nasze oczekiwania. Hiob, kiedy wszystko mu się dobrze działo i dobrze mu się wiodło, nie oczekiwał tego, co Bóg miał dla niego przygotowane. On cieszył się z tego, co już miał. Był najbardziej chyba błogosławionym z ludźmi, zanim to wszystko przeszedł w jego mniemaniu. A jednak dobry Bóg pozwolił wrogowi jego duszy atakować go i niszczyć go i tak boleśnie go doświadczyć, mając dla niego jeszcze coś lepszego, jeszcze coś większego, o czym Hiob nie myślał, nie marzył, bo myślał, że już wszystko miał. Już wydawało mu się, że jest sprawiedliwy. Już wydawało mu się, że niczego więcej nie może oczekiwać w swoim życiu. Z Hanną było inaczej. Ona miała to pragnienie, by mieć dziecko. Ale z czasem, w tym procesie czekania na Boga i modlitwy na Boga, do Boga i tym oczekiwaniu, żeby Bóg coś zmienił, widzimy, że jej nastawienie też do tego, jakie chce mieć dziecko, uległo oczyszczeniu i uświęceniu. Być może na początku Anna, tak jak większość matek, pragnęła mieć dziecko, które mogłaby kochać, które mogłaby uczyć, które mogłaby pokazywać ten piękny świat, który Bóg stworzył i prowadzić go w uwielbieniu dla Boga. I byłoby to jej kochane dziecko, w którym byłaby blisko. Ale z czasem w sercu Anny gdzieś zaczęło rodzić się coś więcej. I ona, najwyraźniej obserwując to zepsucie, które towarzyszyło czasom sędziów, obserwując to wszystko zło, które tam miało miejsce nawet w świątyni Bożej, najwyraźniej w jej sercu było pragnienie, żeby mieć syna, którego ona poświęci Bogu. Syna, przez którego Bóg coś zmieni. Że ona już nie chciała tylko dla siebie jakieś dziecko, ale chciała coś, żeby móc dać Bogu, żeby ta sytuacja uległa zmianie. I to wnioskuje z jej słów w tej modlitwie i z tej obietnicy, którą Bogu składa. Że kiedy modliła się o to dziecko, kiedy prosiła o to dziecko, to nie prosiła o to dziecko dla siebie. I dla nas, którzy mamy dzieci, myślę, że jesteśmy w stanie utożsamić się z poświęceniem, jakie towarzyszyło jej modlitwie. Żeby małe dziecko, 2-3-letnie, bo w takim czasie odstawiano wtedy dzieci od piersi, oddać do świątyni, gdzie co prawda był Heli, który wydaje się nie był do końca jakimś zepsutym człowiekiem, złym. Natomiast byli jego synowie, którzy ewidentnie byli synami diabelskimi w swoim postępowaniu. A jednak ona, dedykując to swoje dziecko jako Bożego Nazyrejczyka, bo ten ślub najwyraźniej tego dotyczył, kiedy mówi, że nożyce nie przejdą po jego głowie, najwyraźniej był ten sam ślub, który wcześniej anioł pański nakazał przestrzegać rodzicom Samsona. I ona dedykuje go na całkowite poświęcenie Bogu, całkowite oddanie całego jego życia na służbę Bogu. A więc widzimy, że ten okres cierpienia, ten okres oczekiwania, ten okres niezaspokojenia jej głębokiego pragnienia zmienił jej postawę wobec tego, czego oczekiwała. I czasami, bracia, siostry, może być tak, że pragniemy dobrej rzeczy. Niekoniecznie pragniemy czegoś złego. Niekoniecznie nasze pragnienie jest z gruntu niewłaściwe. Ale albo my jeszcze nie jesteśmy gotowi na przyjęcie tego daru. I gdybyśmy go dostali za wcześnie, zużylibyśmy go w sposób, który przyniósłby nam zniszczenie. Albo byśmy zniszczyli ten dar. Z drugiej strony możemy nie być gotowi na poświęcenie tego, co otrzymamy Bogu. A jeśli czegoś nie chcemy Bogu poświęcić w naszym życiu, a jeśli coś chcemy tylko dla siebie, to możemy być pewni, że to nam nie przyniesie błogosławieństwa i pożytku. Tak jak tu dzisiaj Piotr mówił. Niektórzy modlą się, ale nie otrzymują, dlatego że źle się modlą, źle proszą, pragnąc to zużyć, tam jest napisane, na własne pożądliwości. A co to oznacza? Po prostu oznacza dla siebie. Chcą po prostu zaspokoić swoje pragnienie. To tam jest to, o to chodzi w tym wierszu. Chcą czegoś dla siebie tylko. Nie chcą czegoś, żeby tym Boga uwielbić. Nie chcą czegoś, żeby innym służyć. Nie chcą. Myślą o sobie. I ta ich prośba jest skoncentrowana na zaspokojeniu ich pragnień i ich żądz. I niejednokrotnie Bóg mówi nie. Tak długo, jak nie będziemy przygotowani, tak długo, jak nie będziemy mieli innej postawy wobec tego, o co prosimy, Bóg może mówić nie. Najwyraźniej Anna tutaj dojrzała do tego momentu, w którym po latach oczekiwania Bóg zechciał jej odpowiedzieć tak. W świetle tego, co tutaj powiedziałem, zadajmy sobie kilka praktycznych pytań. Po pierwsze, czy nasze pragnienia, czy nasze cele, czy te różne rzeczy, do których dążymy, czy o które się modlimy, które chcemy mieć w naszym życiu. Czy są to rzeczy, o które modlimy się, stawiając je przede wszystkim jako element inwestycji w to, co wieczne, inwestycji w to, co prawdziwe, inwestycji w to, co faktycznie ma wartość? Czy w pierwszej kolejności pożądamy rzeczy dla siebie? Mamy potrzeby, mamy pragnienia i po prostu chcemy, żeby Bóg je zaspokoił dla nas samych. Myślę, że często w ogóle tego nie analizujemy, często się nad tym nie zastanawiamy. Naszą normalną reakcją jest, jeśli nam czegoś nie brak, no to chcemy to mieć po prostu. Ale jeśli Bóg mówi nie, to warto się zatrzymać i warto się zastanowić, dlaczego ja tego chcę? Czego ja w tym szukam? Czy szukam tego przede wszystkim dlatego, że chcę, żeby Boże Królestwo miało pierwsze miejsce w moim życiu i żeby Bóg był uwielbiony? Czy to jest moją główną motywacją? Czy w ogóle nawet tego nie biorę pod uwagę? A wołam do Boga, żeby mi to dał. Po drugie, zastanówmy się, jak reagujemy i jaki jest owoc w moim życiu tej Bożej odpowiedzi. Jeszcze nie teraz. Albo nie. Jak na to reaguję? Czy przyjmuję to mówiąc jak to nie? Ile będę jeszcze czekał? Jak nie, to ja sobie sam jakoś to załatwię inaczej. Bez Ciebie, Boże. Jak Ty mi tego nie chcesz dać, to ja sobie to załatwię. I wiecie, że ludzie potrafią. I nam mamy biblijny przykład ludzi, którzy sobie załatwili. Jak Bóg im nie dał tego, czego chcieli, oni sami sobie to wzięli. Ale jakże potem gorzko tego żałowali. Ileż to cierpienia Abrahamowi i Sarze przysposobił ich pomysł wzięcia sobie Hagar, żeby zrealizować ich pragnienie dziecka. I to jak tutaj żeśmy mówili, bardzo możliwe, że cała ta sytuacja rodzinna w tym domu Samuela właśnie była tego wynikiem, że Elkana chciał mieć też dzieci wcześniej i Anna mu ich nie dała, to sobie wziął Peninę. Bardzo możliwe, że tak było. I teraz jaki ból, jakie cierpienie z tego było skutkiem. Czy też zaczynamy się nad sobą żaleć, że my tacy biedni i że my tacy nieszczęśliwi i że inni to mają dobrze, że ten to, co tam, no ale ja to po prostu nic nie mam. no co z tego, że mam to, czy mam tamto. Nie potrafimy cieszyć się tym, co mamy, nie potrafimy doceniać tego, co mamy, nie potrafimy dostrzec ogrom łaski Bożej w tym, co dzisiaj jest w naszym życiu. A żyjemy tym naszym snem i tym naszym marzeniem, że jak już to dostaniemy, to będziemy w raju. Wiecie, ile razy w życiu już to przerabiałem. Szczególnie jako niewierzący człowiek. Ludzie. I to nieraz takie głupoty były w moim życiu. Taki magnetofon kasetowy. Kiedyś to po prostu, wiecie, no był szczyt marzeń. Chodziłem do takiego sklepu, pamiętam. Taki mieli sprzęt muzyczny. Mogłem codziennie tam chodzić, patrzeć tylko. Stała taka wieża. To w ogóle jeszcze było, to nie marzyłem, że coś takiego kiedykolwiek bym miał w życiu. To po prostu było poza wszelkim zasięgiem, ale popatrzeć choć, że to na światełko takie świeciło się, takie zielone. No po prostu człowiek myślał, to jak to miało, no to po prostu raj na ziemi. Człowiek taki głupi potrafi być. W końcu kupiłem sobie tego kaseciaka. Kiedyś. Ależ to było dziadostwo. Szybko się tym rozczarowałem. Oj, cała masa takich rzeczy. I człowiek jest tak naiwny, tak mu się wydaje, o, jakbym tą żonę już znalazł, to po prostu raj na ziemi, tamtego męża. Człowieku, siostro kochana, bracie, dopiero się zaczyna życie. O, ja bym nie oddał mojej żony za nic, wiecie, że ją kocham i bym nie wymienił jej za samotność. Nie, dziękuję Bogu za nią. Jakże jestem za nią wdzięczny. Ale to ile było takich momentów, że naprawdę, szczerze, a nawet o tym wiem, mogę to powiedzieć, że żałowałem tego, żeśmy się pobrali. Że myślałem, że coś jej się złego zdarzyło. Jako wierzący człowiek, ja miałem takie myśli. Były takie sytuacje, że miałem taki dosyć. Był tak jakiś, tak między nami jakoś się nie kleiły różne rzeczy na początku, szczególnie nasze pierwsze lata jakoś małżeństwa. Różne mieliśmy jakieś takie, ten czas dotarcia był tak trudny w naszym życiu. I może na zewnątrz, które nie widzieliście, może jak spotkaliśmy, to my grzecznie uśmiechnięci, wiecie, Pawełek i Agnieszka, za rękę się trzymaliśmy, walczyliśmy z tym. Ale w moim sercu było wiele rzeczy, które nie były wcale lekkie i łatwe. I nieraz sobie myślałem, lepiej byłoby dla mnie, gdybym był sam. To nie jest taki raj na ziemi. To tylko tak nam się wydaje, tak wyobrażam. Z czasem, chwała Bogu, no jak trzymamy się tego, co Boże, to On to wyprostowywuje. Ale to przez ból, to też przez niejedne łzy. Ile Agnieszka przeze mnie płakała. No, Wam nie mówi tego, bo nie chcę tutaj mnie w złym świetle malować. Ale to prawda, ja wiem o tym, że ona płakała nieraz przeze mnie. I to jest cała masa takich rzeczy w naszym życiu, które po prostu my sobie wyobrażamy coś. Nam się wydaje, że my jesteśmy gotowi, że my już dzisiaj, teraz możemy. A Ty, Boże, gdzie jesteś? A Ty czemu mnie nie słyszysz? A Ty czemu mi tego nie dajesz? Dlaczego zwlekasz? Tak jak psalmista nieraz widzimy się modli. Panie, gdzie jesteś? Obudź się. Czemu mnie nie słyszysz? Jak reagujemy na to, kiedy Bóg mówi poczekaj, kiedy Bóg mówi nie? Czy jesteśmy spokojni? Czy potrafimy powiedzieć, Panie, będę czekać na Ciebie? Jeśli jest we mnie jakaś praca do wykonania, jeśli jest coś we mnie, co Ty chcesz przez to zmienić, ja chcę tego szukać. Chcę, żebyś uczynił cokolwiek chcesz z moim życiem. A nie będę domagać się czegokolwiek od Ciebie, jeśli Ty tego dla mnie nie chcesz, albo jeśli jeszcze to nie jest dzisiaj mój czas. Ale chcę na Ciebie czekać, chcę Ci ufać i chcę do Ciebie wołać z ufnością, że mnie słyszysz i kiedy przyjdzie Twój czas, to mi odpowiesz tak, jak zechcesz. Wierzę, że tutaj w Annie była taka postawa. Zobaczcie, w jej modlitwie ona 3 razy nazywa siebie kim? Służebnicą. I tak brzmi jak takie, jakby nie umiała się dobrze wysłowić. Ale myślę, że to nie o to chodzi tutaj. Że autor tutaj, natchniony autor tej księgi, relacjonując nam tę modlitwę, właśnie te 3 słowa w tym jednym właściwie zdaniu tak układa, żeby nam pokazać jej uniżoną postawę służebnicy. Że ona nie patrzy tutaj na siebie jako na kogoś, na kogo Bóg miałby zwracać uwagę i miałby teraz jej dać to co ona prosi, bo jej ona na to zasługuje, ale ona wie, że ona jest uniżoną służką Bożą, uniżoną służebnicą i oczekuje łaskawości swojego Pana, który, żeby tylko, mówi, o niej nie zapomniał, żeby tylko wejrzał na nią, żeby ją wspomniał. A więc tutaj widzimy jej tą postawę służebnicy, pokorną, uniżoną. Po trzecie, kiedy Bóg nam nie odpowiada, kiedy Bóg nam każe czekać i zwleka z wypełnieniem tego, co wierzymy, powinien nam dać, czy uważamy, że jest dobre i chcielibyśmy to dostać, czy kiedy czekamy i nie ma odpowiedzi, czy zaczynamy powątpiewać w Bożą dobroć, w Jego miłosierdzie, w Jego łaskawość, czy zaczynamy rysować sobie jakiś obraz Boga, jak poganie rysowali swoich bogów. Wiecie, że większość pogańskich bogów była okrutnymi bogami. Była bogami, którzy wymagali ofiar nie, aby się pojednać z ludźmi, ale aby powstrzymać swój gniew, żeby na nich go nie wylać. Że były to bóstwa, które zazwyczaj miały takie oblicze albo jakiejś takiej zmysłowości, albo właśnie jakiejś takiej jakiegoś takiego dokuczania ludziom i dręczenia ludzi. I większość takich właśnie bogów była i jest. I taki był cel tych wszystkich, niemal wszystkich pogańskich ofiar. Aby ich po prostu powstrzymać przed dokuczaniem, aby ich zaspokoić, aby im coś dać, żeby sobie poszli, żeby dali nam spokój, żeby nas nie męczyli. I wydaje mi się, że niektórzy właśnie z czasem zaczynają jak gdyby taki obraz Boga mieć. Ostatnio właśnie tutaj rozmawiałem z taką, mam nadzieję, siostrą, nie jestem pewien jeszcze, ale zadzwoniła tam z Japonii, taka to nas, naszą stronę znalazła w internecie i tam zaczęła słuchać tych kazań i tam się skontaktowaliśmy i tak z nią rozmawiałem i tak gdyby byłem po prostu zdumiony, jak można niemal każde słowo Boże, każdy wiersz z Biblii, każdą historię z Biblii obrócić w taki sposób, że Bóg wygląda, jakby nas chciał dręczyć. Po prostu byłem w szoku. I sobie myślę, gdzieś coś po drodze człowieka dzieje się w jego sercu, że zatraca tę świadomość miłości, dobroci, wspaniałości Boga, hojności Jego. Przecież on nie musiał tego wszystkiego czynić, co czynił, stwarzać tego świata. To wszystko jest wyrazem Jego hojności, Jego dobroci, Jego chęci błogosławieństwa. On miał w sobie wszystko i ma wszystko, niczego mu nie brakuje. A jednak uczynił to wszystko, co uczynił, i wiemy, że zbawił to, co uczynił. W wyrazie swej miłości, swego wielkiego miłosierdzia, swojej dobroci, którą pragnie okazać swojemu stworzeniu. Jakąż tragedią jest, kiedy człowiek, kiedy Bóg mówi nie w takiej czy w innej sprawie, zaczyna zniekształcać w swoim sercu obraz Boga i postrzegać Go jako jakieś monstrum, które tylko czeka, jak mu przykrzyć to życie. I nie umie przyjąć Bożego przebaczenia za swoje błędy. Nie umie przyjść do Boga i przeprosić Go za to, co było złego, i przyjąć z radością Jego łaskawe przebaczenie i oczyszczenie. Tak czasami boję się o was, bracia i siostry, którzy nie przystępujecie przez długi czas do wieczerzy. Czy w waszych sercach nie ma jakiegoś takiego zniekształcenia Boga, do którego nie możecie się dostać, kiedy On jest Bogiem tak bliski? Przez Jezusa Chrystusa szeroko otworzył nam wejście do swojego tronu łaski i nie trzeba wiele, żeby się do Niego dostać. Wystarczy szczerze z serca zawołać, jeśli cokolwiek jest, jakakolwiek by to nie była góra, to On jest w stanie ją usunąć i wyrzucić precz. Ja wiem, że czasami są to inne przyczyny, ale tak jak mówię, nieraz się obawiam, czy mamy właściwy obraz Ojca. I czy właśnie jakieś wydarzenia w naszym życiu, jakieś niepowodzenia, jakieś sytuacje nie zniekształciły tego obrazu i nie postrzegamy go tak, jak nie powinniśmy go postrzegać. Po czwarte, czy prawdziwie poświęciliśmy siebie i wszystko, co mamy Bogu? Bo to nie tylko ten syn, to nie tylko ta rzecz, o którą prosimy, to nie tylko to nasze pragnienie ma być tym, co Jemu ma być oddane i poświęcone. Ale wiemy, że On zazdrośnie pragnie mieć tylko dla siebie tego Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On chce być Panem całego naszego życia. I wszystko, co mamy, i wszystko, kim jesteśmy, ma być Jemu poświęcone, jeśli Jego panowanie ma być prawdziwe w naszym życiu. Jeśli, zobaczcie, bracia, siostry, jeśli my, jest coś w naszym życiu, czego mówimy, nie możemy Mu poświęcić, to automatycznie mówimy, że On nie jest Panem wszystkiego w naszym życiu. To jest jednoznaczne. Więc jeśli czasami myślę, ludzie mówią te słowa, Jezus jest Panem, czy modlą się taką modlitwą, w ogóle nie wiedzą, co oni robią. Jak gdyby jest to taka magiczna formuła, wiecie. Jest napisane, jeśli ktoś wyzna, że jest Panem swoim językiem, to będzie zbawiony. I tak ludzie to rozumieją, jakby czary jakieś to były, wiecie. Czary po prostu. Nie mogę tego inaczej nazwać. Bo oni coś mówią i po prostu to nic nie znaczy w ich życiu. Nie ma żadnego panowania Jezusa w ich życiu. Nie ma żadnego panowania, a oni uważają, że są zbawieni. Cieszą się, bo ktoś im inny powiedział, że są zbawieni, wiecie. I poklepał ich po plecach. I uściskał ją. Bracie, siostro, no pomodliłeś się tak wspaniale. Jesteś już w kościele. Już nic ci nie brakuje. Teraz tylko jeszcze pomodlimy się, żebyś przez Duchu Świętym przeżył. Ochrzcimy cię i wszystko gra już. Ale czy Jezus jest Panem twojego życia? Czy to wyznanie, które złożyłeś, czy ono oznaczało deklarację ciebie i wszystkiego, co masz Jemu jako Panu? Wielu ludzi nas nie zadaje takiego pytania. Po prostu oni uważają, że jak pomodlili się z tej małej książeczki, to już po prostu, no co jeszcze więcej. Tam było, wpisał swoje imię, swoją datę na końcu i wszystko załatwione, tak czy nie. Tak tam było napisane. Teraz nie myśl o żadnych jakichś tam nawet emocjach, o niczym tam, żadnych tam. Po prostu uwierzyłeś, ta przyjąłeś, no okej. I czasami to sprowadzone jest do czegoś takiego, co potem się okazuje, że ci ludzie sami nie wiedzą. Oni potem, właśnie zaczyna się życie, czy jak gdyby życie się dalej toczy i to życie rodzi jakieś dziwne owoce. I oni się zastanawiają, czy ja się dobrze nawróciłem, czy ja może jeszcze raz muszę to samo zrobić, może jeszcze raz wyjdę do przodu, może jeszcze raz jakiś gest zrobię, może na jakąś inną ewangelizację pojadę. I jak gdyby w czymś takim upatrują, wiecie, tego zbawienia, żeby taki jakiś magiczny moment przeżyć w swoim życiu. A czy to o to chodzi? Ja nie twierdzę, że nie ma jakiegoś przełomowego momentu, w którym ta decyzja zostaje podjęta i coś się zmienia i rodzimy się na nowo. Ja nie chcę powiedzieć, że czegoś takiego nie ma. Ale obawiam się, że czasami jak gdyby gdzieś to jest spłycone do jakiejś formuły, do jakiegoś po prostu religijnego gestu, który nic nie wnosi po prostu. Poza tym, że właściwe słowa zostały powiedziane, właściwy gest został wykonany i czasami jakieś emocje się pojawiły. I to wszystko. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze, czy jesteście w wierze. A więc to nie jest coś takiego, że jeżeli oni ci tam w Koryncie na ewangelizacji Pawła podnieśli rękę, czy uklękli, to już są pewni, że są w wierze. Paweł do nich pisze, badajcie siebie samych, sprawdzajcie, co tutaj jest w waszych sercach, patrzcie na owoce waszego życia, jak żyjecie, jak postępujecie, jak się zachowujecie. Czy to świadczy o tym, że jesteście poświęceni Panu, że jesteście świątynią Bożą? Czy to tylko wasze słowa? Bo jeśli są to słowa, to biada nam. Bo Pan Jezus powiedział, wielu jest takich, którzy mówią, Panie, Panie, ale są to tylko słowa. Ale czynią nieprawość w swoim życiu. I tacy nie wejdą do Królestwa Bożego. czy prawdziwie poświęciliśmy się i poświęcamy naszemu Bogu i wszystko, co mamy. Anna w tej modlitwie modli się o męskiego potomka i chce go oddać Panu w takim całkowitym ślubie właśnie Nazyryjczyka. Jeśli dobrze pamiętacie, a żeśmy temu troszkę czasu poświęcili przy okazji Samsona, ten ślub wiązał się z trzema kwestiami. Po pierwsze, taki człowiek nie miał prawa uczestniczyć w żadnych pogrzebach. Nie mógł dotykać niczego, co martwe. I to wyrażało, że taki człowiek nie może odwracać swojego wzroku i swojej duszy od celu, do którego został przeznaczony, nawet w tak istotnej kwestii jak śmierć kogoś bliskiego. Bo wiecie, kiedy ktoś bliski umrze, to jest to chyba największy nasz obowiązek, żeby być obecny przy pochówku takiego człowieka. Czyli jeden z największych naszych takich powinności, prawda? A taki Nazyrejczyk nawet tego nie miał. Nawet tego nie mógł zrobić. Nawet nie mógł się oderwać od tego swojego powołania, żeby być i dotykać ciała swojego zmarłego brata, siostry, matki, ojca. Nie mógł. I to miało być wyrazem tego, że on jest przeznaczony do celu, który jest wyższy ponad te rzeczy przemijające, ziemskie. Ale to takie poświęcenie. Po drugie, nie miał mieć nic wspólnego z owocem winorośli. Nawet z owocem. I to oczywiście, nie wchodząc już w szczegóły tego wszystkiego, w uproszczeniu wielkim, pokazywało, że taki człowiek nie ma szukać uciech w jakichś substancjach, nie ma szukać jakichś uciech w tym, co w tamtym czasie było jakimś takim, tak jak napisane jest w Księdze Kaznodziei, wino rozwesela serce. I to nie było dla Nazarejczyka, żeby teraz się rozweselać winem. On po prostu nie miał się takimi rzeczami zajmować. A więc z jednej strony ani smutek, ani radości tego świata nie miały być jego udziałem. Ale jego serce miało być w poświęceniu Bogu. I po trzecie, nie miał strzyc swoich włosów, które miały być właśnie tego wyrazem, że nie będzie zwracał na to, jak wygląda. I też nie zajmuje się czymś, czym się normalnie ludzie zajmują. Ale te włosy były od razu symbolem, znakiem, że on jest poświęcony Bogu i to jest wyrażone właśnie w tym, że on nie tak jak wszyscy tam musi się troszczyć o te włosy i tam jakoś tego. To było jakimś takim kolejnym znowu symbolem, że on się nie zajmuje takimi rzeczami, tymi nawet codziennymi, tymi takimi zwyczajnymi. I teraz pytanie brzmi, czy my jako chrześcijanie do czegoś takiego jesteśmy wzywani? Myślę, że nie w literalnym sensie. Nie tak, żebyśmy teraz się nas nożyczki nie przechodziły po naszej głowie. Jak ja bym wyglądał, ludzie. Ale mniejsza z tym, jakby tak miało być, to bym tak robił. Ale wierzę, że to nie o to chodzi. To nie to, że nie mogę iść na pogrzeb i nie mogę dotknąć zmarłego ciała. To nie to, że nie mogę napić się troszkę wina, bo zaraz będziemy przy wieczerze spożywali trochę. To nie w tym rzecz jest. Ale myślę, że ta idea Nazyratu jest tym wzorcem dla każdego z nas, który chce być używany przez Boga. Który chce, żeby Bóg się nami posługiwał. Który chce, żeby Bóg działał w naszym życiu. Sprawy tego świata nie mogą nas zajmować. Jeśli chcesz być użyteczny dla Boga, jeśli chcesz, żeby Pan Jezus prowadził Cię i działał w Twoim życiu, używał Cię, to wiedz, że sprawy tego świata muszą być nisko w Twojej skali priorytetów. A Boże Królestwo, a te sprawy, do których Pan Jezus Chrystus nas wzywa, one muszą być pierwsze w naszym życiu. One muszą być ciągle żywe w naszych sercach. I to ważne jest, żebyśmy się zastanowili, kim chcemy być w Królestwie Bożym. Czy chcemy być takimi, jak to brat Kwiecień mówił, takimi kurami, które wejdą do Królestwa Bożego jakoś. Ale tak, wiecie, jak takie spalone kury właśnie. Takie popalone skrzydła. Przez ten ogień przejdą, to takie właśnie ledwo tam wlecą do tego Królestwa. No jakoś w tej wierze wytrzymał, jakoś tam się zachował, ale po prostu taki spalona kura taka w Królestwie Bożym. Czy też chcemy być ludźmi, którzy faktycznie dzień po dniu budują tą cenną budowlę ze złota, drogocennych kamieni, która kiedy przyjdzie dzień sądu i przyjdzie ten ogień próby, okaże się, że to dzieło, które wybudowaliśmy, jest cenne i otrzymamy nagrodę od Pana za każdą najdrobniejszą rzecz. Czy chcemy, żeby nasze życie upłynęło w taki sposób, że owszem, byliśmy na liście zboru w Fejherowie czy gdziekolwiek indziej, owszem, znali nas jako wierzących, pochowali nas po chrześcijańsku i po prostu koniec, skończyło się. Czy chcemy, żeby nasze życie odcisnęło się w życiu ludzi wokół, odcisnęło się w życiu tego zboru, odcisnęło się w czymkolwiek, do czego Bóg chce nas użyć, co może uczynić nasze życie? Czy wierzycie, że Bóg może nas użyć? Czy myślicie, że my jesteśmy gorsi od tych 12? Czy lepsi od nich jesteśmy? Ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy zwykli, tak samo jak oni byli zwykli. Nic specjalnego. Ale Bóg jest w stanie nas użyć. Jeśli tylko i my nasze życie Mu poświęcimy w całości. Jeśli my faktycznie Jego Królestwo będziemy mieli najpierw w naszym życiu. Wtedy możemy spodziewać się, że nas użyje. Jeśli jakieś sprawy tego świata, choćby takie nawet jak jedzenie i picie, jak spanie, jeśli to będzie czymś, co nam uniemożliwia poszukiwanie Boga bardziej w naszym życiu, obawiam się, że będziemy po prostu takimi jałowymi. Ja powiem Wam szczerze, coraz mocniej w swoim życiu widzę taką potrzebę takiego radykalnego chrześcijaństwa. Kiedy mówię radykalnego, to nie myślę teraz, żeby nie wiadomo, co z siebie zrobić, ale myślę o tym, że potrzebuję więcej rzeczy poświęcić w swoim życiu. Potrzebuję wcześniej wstawać rano, więcej się modlić, więcej szukać Boga. Potrzebuję więcej pościć w swoim życiu. Potrzebuję więcej dawać. I wiem, że to wyrasta z tego mojego pragnienia, żeby być więcej używanym przez Boga. Żeby moje życie nie było. Ja dziękuję Bogu za wszystko, co jest i co Bóg dał. Dziękuję Mu za to. Naprawdę jestem wdzięczny, bo tak wiele otrzymałem. Ale wiem, że jest tak wiem, czytam w Jego Słowie, że jest jeszcze tyle rzeczy, których nie znam, których nawet nie posmakowałem w swoim życiu. I nie chcę zadowolić się z tego, co jest. I nie chcę się zatrzymać tu, gdzie jestem. I też Was gorąco zachęcam, żebyście nie zatrzymywali się na tym, co macie. Nie żyli w jakimś takim zadowoleniu, wiecie, status quo. Mamy to, co mamy, chwała Bogu, jedziemy dalej. Naprawdę zachęcam Was, żebyście pragnęli więcej Boga, więcej Jego działania w Waszym życiu, żebyście byli bardziej odważni, bardziej gorliwi dla Niego, bardziej ofiarni. Mam nadzieję, że się tego nie boimy. Mam nadzieję, że to nie jest coś, co od razu budzi w nas, o jak Pan Bóg mi to zabierze, czy tamto. Nie ma nic do stracenia w tym świecie, bracia, siostry. Jeśli Bóg nas zechce wziąć i użyć nas bardziej niż teraz nas może używać, to tylko jest zyskiem. Cokolwiek to miałoby oznaczać, jakiekolwiek straty miałoby to oznaczać, to wszystko jest śmieci są. W porównaniu z tym, żeby więcej Jego poznać, żeby On się bardziej nam objawiał, był bliżej nas, dał nam więcej mocy, zwycięstwa nad pokusami. odwagi, żeby o Nim świadczyć. Stać na, po stronie sprawiedliwości. Nie bać się ludzi tego świata. Nie bać się czegokolwiek innego, jak tylko Boga. Wierzę, że te przykłady Nazyrejczyków biblijnych nie są nam dane tylko po to, abyśmy podziwiali je jako biblijne relikwie z przeszłości. Ale są jakimś takim wzorcem dla tych, którzy dobrowolnie chcą więcej. Bo wiecie, możemy trzymać się litery zakonu. Są pewne rzeczy, które robimy, są pewne rzeczy, których nie robimy. I okej. I możemy liczyć na to, że jak to zrobimy, tamtego nie będziemy robić, to możemy spodziewać się Bożej aprobaty. Ale ta idea Nazyrejczyka to właśnie była idea tych, którzy chcieli więcej niż to, co było wymagane. Samuel już był lewitą z urodzenia, a jednak jego matka nie zadowalała się przy tym, że on miał według prawa od 20 do 50 roku życia służyć Bożej świątyni. Ona od dziecka chciała, od małego poświęcić go i na całe jego życie. I chciała więcej niż tylko to, czego od niej było wymagane przez zakon. I w ten sposób nie tylko jego poświęcała, ale poświęcała też siebie. Patrzę, że czas nam się skończył, więc tutaj się zatrzymamy, chociaż tu jeszcze wiele rzeczy trzeba będzie do nich wrócić. Ale chcemy myśleć o tym, co żeśmy usłyszeli. Chcemy jeszcze w modlitwie przyjść do Boga. Powstanie, proszę, do modlitwy. Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że możemy je razem rozważać, rozmyślać nad nim. I modlimy się, by nie było to puste rozważanie, byśmy nie byli jak ci, którzy są jak ci na drodze, że to ziarno tylko gdzieś na powierzchni leży i szybko wróg przychodzi, zabiera je, jakieś inne sprawy nas pochłaniają, jakieś inne myśli zajmują miejsce Twojego słowa i nic nie pozostaje, nie ma żadnego owocu, nie ma żadnej korzyści, żadnego pożytku. Panie, niechaj Twój Święty Duch wykorzysta to słowo dzisiaj w naszych sercach. Zawsze tego oczekujemy, zawsze tego pragniemy. Nie tylko teraz, Panie, ale teraz się modlimy o to dzisiejsze nasze rozważanie. Daj nam myśleć o tym, co słyszeliśmy. Daj nam badać samych siebie. Abyśmy nie mieli fałszywego obrazu Ciebie, Boże nasz. Abyśmy nie zniekształcali przez nasze doświadczenia, przez nasze rozczarowania, przez te wszystkie rzeczy, których nam wydaje się brakuje, Twojej dobroci, Twojej wspaniałości, Twojego miłosierdzia, Twojej łaski. Daj, Panie, byśmy widzieli Ciebie takim, jakim objawiasz nam się w swym Słowie, jakim się objawiłeś w Panu Jezusie Chrystusie. Łaskawy, miłosierny, bliskim tych, którzy szukają Ciebie z uniżonych serc. Daj też, Panie, abyśmy widzieli siebie samych we właściwy sposób. Nie oszukiwali samych siebie, nie wmawiali sobie tego, co nie jest prawdą. Ale abyśmy z tym wszystkim, co jest w nas nędzne, z tym wszystkim, co jeszcze w nas nie poddane Tobie, z tym wszystkim, co gdzieś ukryte w ciemności, abyśmy z tym, Panie, przyszli do Ciebie i na nowo zadedykowali się Tobie, poświęcili się Tobie. Wszystko, kim jesteśmy i co mamy. Szukaliby to wszystko, co jest w nas, Panie, służyło Tobie. Było ku Twojej chwale, było miłym Tobie. Aby nie było w nas egoizmu, samolubstwa, tego skoncentrowania się tylko na naszych potrzebach, na naszych problemach, na naszych zmaganiach i ciągłego oczekiwania, żeby te nasze sprawy były załatwione przede wszystkim. Daj, Panie, byśmy w tym poddaniu się Tobie jako Panu zabiegali przede wszystkim o Twoje sprawy, o Twoją chwałę. Byśmy naprawdę gorliwie Ciebie szukali. I aby sprawy tego świata nie pochłaniały nas, nie zajmowały tego pierwszego miejsca w naszym życiu, ale były podporządkowane temu, co postrzegamy jako służba Tobie, życie dla Ciebie. Prosimy. Prosimy, działaj w naszych sercach. Użyj tego słowa dzisiaj, aby wyprostować to, co krzywe i uzdrowić to, co chore. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa.